należałoby zrobić. Jeżeli sztab u ciebie uważa inaczej, to niech oni decydują.
Słuchaj, więc może niech Kasztan nie daje to decyzji, bo tutaj u nas jest głównym B, rozumiesz? I on może ciebie nie realizuje tego.
No więc w porządku. W takim razie w porządku.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł, lecą petardy, ścielą się gazy, na robotniku sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity, krew się polała grudniowym świtem, to władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł.
Rock and roll. Historia powszechna.
Palestyńscy terroryści porywają w Europie 4 samoloty. Zamachowcy żądają zwolnienia z więzień swoich rodaków. Jeden z samolotów porwano nad Morzem Północnym. To był lot numer 219 izraelskich linii El Al z Tel Awiwu do Nowego Jorku. W Amsterdamie dosiedli się młody mężczyzna i kobieta, mieli około 20 lat. Dołączyli do 142 pasażerów. On był wysoki i jasnowłosy, podobno przystojny. Ona była bardzo ładna, miała długie, czarne włosy. Nagle mężczyzna wstał i pobiegł do kabiny pilota. Wymachiwał pistoletem i krzyczał. Za nim pobiegła dziewczyna, w każdej ręce miała po granacie. Wtedy do akcji wkroczył uzbrojony steward. Padły strzały, porywacze zostali obezwładnieni przez pasażerów. Steward zatoczył się, a na jego białym uniformie pojawiła się krew. Samolot zrobił ostry zakręt i zawrócił w kierunku Heathrow. Jedna z pasażerek tak opisywała całe zdarzenie. Zobaczyłam tam mężczyznę, który biegł korytarzem, w ręce trzymał pistolet, wcześniej siedział za mną, po drugiej stronie korytarza. Potem zauważyliśmy, że jeden ze stewardów wyglądał tak, jakby się źle poczuł, a potem zobaczyliśmy już ochroniarza z pistoletem w dłoni. Stał tuż obok nas. Moja córka powiedziała, on musi być dobry, tatusiu, ma dobry pistolet. Wtedy strzelił ten steward? Tak, minął mnie, wszedł do pierwszej klasy i tam widzieli, jak strzela. Inne porwane samoloty poleciały do Jordanii i Egiptu. Pasażerowie, w tym kobiety i dzieci, byli przetrzymywani na pustyni. Byliście tam bardzo długo i wszyscy tu w Anglii wprost umieraliśmy ze strachu o was. Opowiedz, jak tam było. Wszyscy zastanawialiśmy, co się dzieje, dlaczego nas trzymają i nic nie robią. A ci Arabowie, co to byli za ludzie? No byli bardzo mili. Jak to? To znaczy, no nie byli straszni albo coś takiego. Zachowywali się przyjaźnie, pokazywali, jak działają pistolety. Zastanawialiśmy się, co będzie, jak nie wrócimy do Anglii. Jedna dziewczyna powiedziała, będą nas uczyć, jak się bawić w wojnę, jak walczyć, zamiast chodzić na lekcje fizyki czy takie tam. Nauczą nas, jak używać granatów i tak dalej.
Look out, babe, and here I come. I'm breathing in with love and truth. I can't run.
Po kilku dniach ciężkich walk pomiędzy armią jordańską a palestyńskimi bojownikami, król Hussein podpisuje porozumienie z przywódcą OWP Yasserem Arafatem. Tylko działając bardzo szybko, sprawnie wszystko organizując, robiąc to wspólnie i szczerze, tylko będąc zupełnie uczciwymi, możemy poradzić sobie z takimi sytuacjami. A jeśli chodzi o to morze krwi, które zostało przelane, to nie zostało one przelane z mojej winy. To ci, którzy tak dużo o tej tragedii mówią, są winni. Nie zdołali okiełznać swojego własnego ruchu, ukierunkować go i tak naprawdę źle przysłużyli się Palestynie.
Nie lękam się chłodu gwiazd, choć wilczy tren zbudził nas, a na czas wojny, na czarne dni, udaruj mi krople mgły. A na czas wojny, na czarne dni, udaruj mi krople mgły. Chciałabym mieć sukien sto, chciałabym mieć wielki dom, a na czas wojny podaruj mi wilgotne purpurowe cy. A na czas wojny podaruj mi wilgotne purpurowe cy.
Rok 1970.
Mówi premier Józef Cyrankiewicz.
Zwracam się do Was w chwili, której powagę odczuwacie chyba wszyscy. Tragiczne wydarzenia w Gdańsku i na Wybrzeżu przeżywamy wszyscy bardzo głęboko. Ale obowiązkiem przedstawicieli władzy ludowej, przedstawicieli państwa, nadrzędnym obowiązkiem jest niezależnie od żalu myśleć kategoriami państwowymi. Zwracam się z obywatelskim apelem do klasy robotniczej, do towarzyszy wspólnej walki i pracy, do wszystkich ludzi pracy, niech każdy na swoim posterunku. W poczuciu odpowiedzialności za kraj i państwo przeciwstawi się wszelkim anarchistycznym odruchom i stanie w obronie ładu, porządku i dyscypliny społecznej. Odrzućcie od siebie prowokatorów, nie dajcie posłuchu awanturnikom, bądźcie świadomi powagi sytuacji.
Na brytyjskiej wyspie Wight rozpoczął się festiwal rocka, największa taka impreza w Europie. Choć przyjechali Hells Angels, to większość z obecnych ma pokojowe intencje. Ludzi jest tak dużo, że organizatorzy mają kłopoty z dostawami jedzenia i opróżnianiem koszy na śmieci. Jestem teraz w grupie widzów. No jak wam się podoba? Tu jest bardzo miło, ludzie są fajni i wszystko inne też nie najgorsze. A jak myślisz, czy na dobrą atmosferę wpływa trawa, którą pali tu wiele osób? Chyba tak, dzięki trawie atmosfera jest rzeczywiście lepsza. Myślisz, że ludzie są bardziej szczęśliwi? Tak. A ty paliłeś? Tak. Jimi Hendrix nie żyje, miał 27 lat. Umarł w Londynie, tam, gdzie zaczęła się jego wielka kariera. Tuż przed śmiercią fenomenalny gitarzysta mówił o swoich planach na przyszłość. Nie mogę teraz nic powiedzieć, bo trochę się ostatnio zdarzyło i muszę sobie to wszystko poukładać. Czy czujesz jakąś potrzebę, żeby udowodnić sobie, że jesteś królem gitary? Taką etykietkę przypieli ci przecież fani. Nie wiem, ja po prostu grałem głośno, to wszystko. Kilkanaście dni po śmierci Jimiego Hendrixa umiera Janis Joplin, tak jak Jimmy miała zaledwie 27 lat.
Byłem w tym okresie żołnierzem służby zasadniczej i brałem udział w tym z drugiej strony barykady. I rzecz znam z tej strony, że padł rozkaz wystrzału armatniego, działa czołgowego, na godzinę 5:25. I to działo armatnie miało służyć jako polecenie, żeby nie było rozkazu słownego, ustnego, tylko w pewnym stopniu polecenie do użycia broni w stosunku do ludzi nadchodzących. I wtedy wszyscy są kryci. Nie ma takiego, który wydał rozkaz.
Mówi minister obrony generał Wojciech Jaruzelski.
Czy wy chcecie mieć wojsko, towarzysze, robotnicy i przyjaciele, które będzie ustawiało władzę, które będzie zmieniało władzę, tak jak w południowej Ameryce czy w Afryce, rządy pułkowników i generałów, którym się nie będzie podobała taka czy inna decyzja ich kierownictwa legalnie wybranego i będzie tą władzę zmiatało? Nie. Nasz żołnierz będzie każdej ludowej władzy bronić. Razem z nami będzie bronić. I partii będzie bronić.
Na zmianę po 5 osób, 5 samochodów, dzień w dzień, średnio 14 do 20 osób woziło przykrytych albo kocami, względnie prześcieradłami, do Oliwy, do prosektorium, do szpitala marynarki wojennej, względnie bezpośrednio na cmentarz. Tam tylko widzieliśmy, że wkładano ich do wspólnych rowów takich. Z tym, że nie wszystkich i nie można zlokalizować tego w tej chwili.
Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce, chodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzą się.
Zmianie uległ skład biura politycznego i sekretariatu KC. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Partii wybrany został Edward Gierek.
Polska klasa robotnicza i wszystkie świadome siły naszego narodu nie dopuszczą do tego, aby Polska została zepchnięta przez kogokolwiek z drogi socjalizmu.
Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty.
Naprawdę patrzycie z optymizmem na lata 70? John Lennon. Tak, rok 70 nazwaliśmy rokiem pierwszym. Pierwszym dla nas, tak. No cóż, miejmy nadzieję, że będzie dobrze, dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.
Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym
mówią górnicy kopalni Mortimer Porąbka.
Idąc na dniówkę na noc, dowiedziałem się z dziennika o decyzji KC. Całą noc, prawda, w pracy będąc, myślałem o tym. Doszedłem do wniosku, że muszę zgłosić skromny udział w pomocy dla Polski, dla narodu.
Jutro o godzinie 6 rano podejmuję ze swoją brygadą pracy socjalistycznej wartę produkcyjną. Będziemy pracowali o godzinie 6 rano już na posterunku pracy, cała brygada w ilości 15 ludzi. Damy około 200 ton węgla ponad plan.
Kraj nasz znów ogarnięty jest rytmem codziennej pracy.
Czas zacieśnia krąg istnienia mego. Dzień za dniem ucieka dalej, dalej, dalej. Mych złudnych pragnień splot upada.
Autopromocja.
Niech pan nie gniewa się na mnie, ja przecież nic złego nie zrobiłem.
No to mówcie w końcu prawdę.
A może tym razem adaptacja znanej powieści?
Znachor, audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
Część pierwsza w roli tytułowej Michał Żurawski.
Proszę o niewielką dawkę atropiny.
Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
Dzisiaj po 19:00. Polecamy. Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Tylko dziś zrób zakupy za minimum 199 zł i otrzymaj kupon o wartości 30 zł w aplikacji. Wykorzystaj go od 9 do 11 lutego przy zakupach za minimum 50 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lutym chusteczki higieniczne czterowarstwowe Regina, wybrane rodzaje. 96 sztuk lub 9x10 sztuk. Jedynie 4,99 za opakowanie. Aż do 37% taniej. Najniższa cena z 30 dni 6,99 i 7,99. Netto, patent na tanie zakupy.
Ból ciała może brzmieć tak. Lub tak.
Ała.
Ale może też brzmieć tak.
W porządku.
Ukrywasz ból ciała za uśmiechem? Zastosuj Voltaren Max, który zwalcza ból z maksymalną siłą.
Voltaren Max. Radość z ruchu.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
Jak twoja walentynka uwielbia słodkie niespodzianki, to Allegro. Już dzisiaj odkryj szeroki wybór słodyczy, a na prezent wybierz czekolady i czekoladki z gwarancją najniższej ceny. Jak tak, to Allegro.
Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
To niestety odbijało się na naszych relacjach.
Mama była smutna i zmęczona.
Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
Zdrowit. Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
Chloe, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład dla niej i dla niego zestaw szczoteczek sonicznych Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedne 799. Z kodem rabatowym taniej. A do tego aż 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nowa ronda rozmów o wojnie w przyszłym tygodniu. USA proponują trójstronne negocjacje w Miami. Świebodzin nakłada kary za śliskie chodniki. Po skargach mieszkańców są konsekwencje dla wykonawcy. Norowirus atakuje wioskę olimpijską. Coraz więcej przypadków wśród sportowców. Stany Zjednoczone zaproponowały, że w przyszłym tygodniu zorganizują kolejną rundę rozmów trójstronnych Ukraina-USA-Rosja. Te negocjacje prawdopodobnie odbędą się w Miami, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Rozmowy, które w ostatnich dniach przeprowadzono w Abu Zabi, nie doprowadziły do przełomu. Walki i bombardowania trwają. Zdaniem Zełenskiego, Władimir Putin rozważa przerwę w wojnie z powodu problemów finansowych. Jak mówi, deficyt rosyjskiego budżetu zmusza Kreml do zmniejszenia wypłat dla wojskowych, co w warunkach rosnących strat na polu walki prowadzi do redukcji sił na linii frontu. Również szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ocenił, że wojna z Ukrainą zmniejszyła potencjał Rosji.
Sytuacja strategiczna Rosji w wyniku agresji na Ukrainę się nie polepszyła, a pogorszyła. Putin, którego niektórzy uważali za genialnego stratega, no ponosi porażkę za porażką.
Tej nocy Rosja do ataku na Ukrainę użyła ponad 400 dronów i około 40 rakiet różnych typów. Głównym celem były sieci energetyczne, elektrownie i podstacje rozdzielcze. Goście śniadania w Trójce podzieleni w sprawie wydania listu gończego za Zbigniewem Ziobrą. Prokuratura, uzasadniając wydanie listu, podkreśliła, że polityk ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, a w mediach wprost wskazuje, że celowo unika uczestniczenia w czynnościach procesowych. To nie jest problem wymiaru sprawiedliwości, ale samego Zbigniewa Ziobry, który przed nim ucieka, mówi Maciej Żywno z Polski 2050.
Cała sytuacja naprawdę jest o tyle kuriozalna, bo gdyby wrócił do Polski, miałby szansę odpowiedzieć na zarzuty, miałby szansę się bronić. Jednocześnie naprawdę to, co ciągle mi się kojarzy, jego lęk przed polskim wymiarem sprawiedliwości, który sam tworzył przez 8 lat, pokazuje, że jest tak przerażony własną hybrydą prawną, którą stworzył, że boi się do niej wrócić.
Zdaniem Barbary Sochy z Kancelarii Prezydenta, sądownictwo w Polsce jest skrajnie upolitycznione.
Liczenie dzisiaj w Polsce na praworządność i postępowanie zgodnie z prawem jest dosyć naiwne i tutaj można przytoczyć wiele faktów z tych, które się wydarzyły. To jest potężny bałagan, który mamy dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości i z którym musimy się uporać.
Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Kary na firmę, która dba w mieście o stan chodników, nałożył samorząd Świebodzina. Atak zimy sprawił, że w urzędzie urywały się telefony od mieszkańców, którzy nie mogli bezpiecznie dostać się do celu. Uznaliśmy, że firma, której powierzyliśmy dbanie o bezpieczeństwo pieszych, nie wywiązała się należycie z obowiązków, mówi Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.
Katastrofa nastąpiła, kiedy pojawiły się dość intensywne opady deszczu i w tym okresie niestety tutaj nasze służby odpowiedzialne za utrzymanie zimowe chodników nie spisały się. Wezwaliśmy do złożenia wyjaśnień i też niestety zmuszeni byliśmy naliczyć kary, które wynikały z umowy. Firma zostanie obciążona kwotą ponad 30 tysięcy złotych za to, że nie wywiązała się z umowy.
Władze Świebodzina nie miały natomiast zastrzeżeń co do stanu utrzymania dróg gminnych. Norowirus w wiosce olimpijskiej. Z Włoch dochodzi coraz więcej sygnałów na temat izolacji zawodników z powodu zakażeń żołądkowo-jelitowych. Ostatnie słychać z obozu szwajcarskich hokeistek. Nasz specjalny wysłannik do Mediolanu Dariusz Urbanowicz zna szczegóły.
Zaczęło się od przełożenia meczu hokeistek Finlandii i Kanady powodem norowirus, a więc choroba, która potrafi zaniepokoić, jako że się łatwo rozprzestrzenia. Wczoraj okazało się, że Szwajcarki nie wzięły udziału w paradzie, nie wzięły udziału w otwarciu igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Na San Siro po prostu ich zabrakło, a właśnie ze względu na to, że u jednej z hokeistek szwajcarskich stwierdzono norowirusa, postanowiono odizolować całą drużynę. Szwajcarzy czekają teraz na ustąpienie objawów. Z Mediolanu Dariusz Urbanowicz.
Klimat.
Zła jakość powietrza jest w Kłodzku, Sosnowcu, Katowicach, Goczałkowicach-Zdroju, Żywcu i Suchej Beskidzkiej. Najlepiej oddycha się na południu województw małopolskiego i dolnośląskiego. Aktualnie nieco ponad 9% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień zaleca się normalne korzystanie z energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Na termometrach maksymalnie dziś od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 4 na Dolnym Śląsku. Pochmurno, a w wielu miejscach marznące opady. Gołoleć możliwa w pasie od ziemi lubuskiej przez centrum po Lubelszczyznę.
Autopromocja.
Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski.
Postaram się, by ładnie grali. I zawsze w słusznej tonacji.
A po sobocie to już po kolei.
Agnieszka Szydłowska.
Piotr Metz. Jacek Hawryluk.
Grzegorz Hoffman.
I Michał Margański.
Od poniedziałku do piątku po 15:00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki.
Dobra piosenka czyni dobro.
Może przyprawić o zawrót głowy.
Poziom odpowiedni, może tak.
Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania.
Posłucham jeszcze raz.
W tonacji Trójki. Tylko u nas.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
To niestety odbijało się na naszych relacjach.
Mama była smutna i zmęczona.
Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
Zdrowid.
Aniu.
Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl, jak zesną.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Promocja właśnie trwa!
Będzie ciepło i przytulnie, bo teraz mamy akcję 2 plus 1 na koce, pledy, narzuty, poduszki i poszewki. W klubie płacisz za dwa produkty, a trzeci najtańszy masz w prezencie. No to raz, dwa, Dolerła!
Dolerła! Póki promocja trwa!
Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
Zupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Do mrożenia wybieramy najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
Jeść, bo stygnie.
Zupy Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
Już jest wyprzedaż rocznika 2025 w salonach Forda. Teraz hybrydowe SUV-y. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne od ręki z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 71 300 zł lub Pumą od 43 500 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Jest już prawie 10 minut po południu.
Audycja międzynarodowa.
Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Marcin Walter. Dzień dobry. Sprawa przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina uderzyła rykoszetem w tym tygodniu w premiera Wielkiej Brytanii. Od kłopotów Keira Starmera zaczniemy dziś audycję międzynarodową. Bałagan w brytyjskiej polityce. Zrównoważmy brytyjską muzyką, ta nie zawodzi. Roxy Music, More Than This. Czy Wielką Brytanię czeka zmiana rządu? Czy Keir Starmer przestanie być premierem, bo dostał rykoszetem w związku ze skandalem wokół Jeffreya Epsteina?
Audycja międzynarodowa.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer walczy o życie w polityce. Mimo że nie ma żadnych informacji o jego kontaktach z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, to kontakty z nim miał człowiek, któremu Starmer zaufał i nominował na ambasadora w USA. Peter Mandelson i jego relacje z Epsteinem, o których dowiadujemy się z milionów dokumentów ujawnionych przez amerykański Departament Sprawiedliwości, mogą Starmera kosztować nie tylko stanowisko premiera, ale także stanowisko lidera Partii Pracy. I na nic zdają się przeprosiny Starmera dla ofiar Epsteina czy jego tłumaczenia, że Mandelson go okłamał.
Yes, at the time I appointed him, I got answers from him, which I believed to be true.
Gdy go nominowałem na ambasadora, wierzyłem w to, co mi mówił. A mówił, że prawie nie zna Epsteina. Nie wiedziałem, że to kłamstwa. Żałuję tego. Przepraszam, że został ambasadorem i że uwierzyłem w jego kłamstwa. Kluczowe są chyba słowa prawie nie zna Epsteina. Bo to, że Mandelson znał Epsteina, Starmer jednak wiedział. Profesor Łukasz Danel, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest z nami. Dzień dobry. Halo, panie profesorze? Panie profesorze, halo? Przed chwilą słyszeliśmy się przed anteną z panem profesorem, więc mamy chwilowe problemy, ale za chwilę się połączymy. Rozmawiamy o Wielkiej Brytanii, która jest ma kłopoty polityczne z rząd brytyjski, premier Starmer. Panie profesorze, czy jesteśmy już?
Halo, czy słyszy mnie pan?
Tak. Panie profesorze, Starmer ma przeciwko sobie nie tylko opozycję, ale co gorsze dla niego, także wielu polityków własnej partii. Są tacy lejburzyści, którzy chcą wymianę premiera. Proszę wytłumaczyć, dlaczego Starmer zbiera takie polityczne cięgi za Mandelsona i Epsteina. Przecież we wrześniu odwołał Mandelsona z placówki. Dlaczego przeprosiny nie zamykają sprawy?
No nie zamykają sprawy, panie redaktorze, ponieważ bardzo mocno obciąża to Starmera jako przede wszystkim premiera, ale też lidera Partii Pracy. Tę osobę, która mając, jak się dzisiaj już, jak już wiemy i do czego zresztą sam Starmer się przyznał, mając wystarczającą wiedzę na temat powiązań Mandelsona z Epsteinem, no nie zachował należytej ostrożności, jeśli tak można powiedzieć, a mówiąc wprost, po prostu to zignorował. No a to...
Co przyznał w Izbie Gmin w tym tygodniu, prawda? Przyznał
tak,
się do
on
tego.
To przyznał, pytany przez liderkę opozycji Jego Królewskiej Mości, Kemi Badenoch, 3 razy o to samo. Dopiero za 3 razem przyznał, i to był ten fragment, który przed chwilką słyszeliśmy, przyznał się do tego, że w momencie, w którym podejmował decyzję o tym, że Mandelson ma zostać ambasadorem Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych, posiadał wiedzę na ten temat, że utrzymywał on związki z Epsteinem, natomiast no, tłumaczył to później w ten sposób, też na różnych konferencjach prasowych, że nie wiedział, jak bliskie to były relacje, jak głęboko sięgały te relacje pomiędzy Mandelsonem i Epsteinem. No ale to jest takie tłumaczenie, które nie wszystkich przekonuje, mówiąc delikatnie.
Nie wszystkich, także w jego rodzimej Partii Pracy. Ma tam głośne, oficjalne, krytyczny front wobec niego.
Tak, to znaczy nie doszło jeszcze do jakiegoś takiego otwartego buntu, do jakichś takich, no nie wiem, już publicznych oświadczeń o tym, że potrzebna jest zmiana lidera i zmiana premiera, bo to jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Ale pojedynczy posłowie gdzieś tam, powiedzmy, nawet już pod swoim nazwiskiem tego rodzaju postulaty wypowiadają. To jest dość skomplikowana procedura i tutaj na tym etapie jeszcze trudno mówić o tym, żeby cokolwiek poważnego się zaczęło dziać, aczkolwiek, no tak jak mówię, w samej Partii Pracy zaczynają się zastanawiać, na ile to jest dla nich obciążające, na ile obciążający staje się Keir Starmer, bo to, że Lord Mandelson, to wiadomo, ale na ile obciążający jest sam premier. Sondaże opinii społecznej też nie są zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o poparcie i dla samego Starmera jako premiera, i dla rządu, którym kieruje, i dla Partii Pracy.
To ja może powiem, panie profesorze, tak? O tej rankingu popularności, który przygotował YouGov. Keir Starmer jest na 34. miejscu. Wyżej jest liderka, kilka miejsc wyżej, liderka partii konserwatywnej. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Nigel Farage z partii Reform UK, a na wysokim 6. miejscu jest lider Zielonych, Zak Polański.
No tak, i to są bardzo złe wiadomości dla Starmera. YouGov robi różne badania, gdzieś 70% Brytyjczyków dzisiaj, zresztą nie od wczoraj i nie od przedwczoraj, tylko już od dobrych kilku miesięcy, nie ufa premierowi, nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki sprawuje on swoją funkcję. A też pojawił się ostatnio taki właśnie sondaż YouGov, w którym ponad połowa społeczeństwa uważa, że do końca 2026 roku powinien zostać zastąpiony. Są tacy politycy i dziennikarze, którzy mówią, że to już jakby decyzja zapadła, tylko pytanie, kiedy dojdzie do tej egzekucji politycznej, jeśli można tak powiedzieć.
Pytanie, jak Starmer będzie się bronił, bo znany jest z waleczności. On jest znany, że jak stoi pod ścianą, to walczy. To jest tego typu polityk. Co może zrobić Starmer, żeby ochronić własną skórę? Czy być może będzie musiał poświęcić na przykład swojego szefa gabinetu, Morgana McSweeneya, który zbiera jeszcze większe cięgi polityczne? To on był orędownikiem Mandelsona i miał z nim bardzo bliskie kontakty polityczne.
Dokładnie tak. I do takich porządków w tym najbliższym otoczeniu Starmera nawołują niektórzy politycy Partii Pracy, niektórzy posłowie. Tu chodzi przede wszystkim o wspomnianą przez pana redaktora postać Morgana McSweeneya, bardzo blisko związanego z Mandelsonem. I też kilku innych doradców premiera. I wydaje się, że to nas czeka, czy to czeka Brytyjczyków w najbliższym czasie. Od tego Starmer pewnie będzie próbował, będzie chciał zacząć, mając nadzieję na to, że to wystarczy. Tak naprawdę nie wiemy, co go czeka, bo on jeszcze z tak dużym kryzysem i z tak trudną sytuacją się nie zetknął. Mówi się, że ten ostatni tydzień był najtrudniejszym tygodniem w jego politycznym życiu i jest w tym dużo prawdy, bo co prawda już obrywał w ostatnich miesiącach nieraz, ale ta sprawa wygląda zdecydowanie najpoważniej i ma zdecydowanie potencjalnie najpoważniejsze konsekwencje polityczne dla samego premiera.
Kiedy łączymy Mandelsona i Epsteina ze Starmerem, to wiemy, że cieniem na premierze Wielkiej Brytanii kładzie się ten skandal z ohydnymi przestępstwami seksualnymi. Ale nie tylko o to chodzi w tym kryzysie rządowym w Wielkiej Brytanii, bo wczoraj policja i inne służby weszły do dwóch nieruchomości Mandelsona w Wielkiej Brytanii, między innymi jednej w Londynie, w Camden. Czego szukają? O co chodzi? Jakie są zarzuty wobec Mandelsona i Epsteina poza tym skandalem seksualnym?
Akurat ten wątek seksualny w przypadku Mandelsona nie jest eksponowany. To znaczy z informacji, które posiadamy i które zostały ujawnione przez Departament Sprawiedliwości, nie wynika, że on tam inaczej niż brat króla Karola III, Andrzej, o którym też słyszeliśmy już zresztą od dawna, że brał udział w tych różnych spotkaniach i wydarzeniach, no z tym, można powiedzieć, podtekstem seksualnym, z wykorzystywaniem nieletnich, to akurat w przypadku Mandelsona bardziej chodzi o przekazywanie tajnych informacji, bo dokumenty, które zostały ujawnione, wskazują, że w latach 2000 mógł przekazać Epsteinowi informacje o różnych decyzjach rządu. On był wówczas ważną postacią w gabinecie Tony'ego Blaira. Ważne informacje o znaczeniu gospodarczym, o różnych działaniach ratunkowych po kryzysie finansowym, czyli takie, można powiedzieć, poufne bądź wrażliwe ekonomicznie informacje. Zarzuty są też takie, czy sugestie wynikające z tych materiałów, że w latach 2003-2004 Epstein wysłał około 75 tysięcy dolarów na konta związane z Mandelsonem bądź jego życiowym partnerem, że wspierał też...
Dzisiaj mężem Mandelsona.
Proszę?
Dzisiaj mężem Mandelsona.
Tak, dzisiaj mężem Mandelsona. Wspierał tych dwóch panów Epstein nawet już po tym, jak został skazany w 2008 roku. No więc tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnymi zarzutami o charakterze kryminalnym w stosunku do Mandelsona. To znaczy one jeszcze nie zostały oczywiście postawione, natomiast Metropolitan Police rozpoczęła oficjalnie kryminalne dochodzenie, żeby sprawdzić, czy działania Mandelsona mogły po prostu naruszać prawo, czy nadużywał urzędu publicznego. Za to w Wielkiej Brytanii może grozić nawet kara więzienia. Więc tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Chodzi też o poważne naruszenie prawa. A to jest kolejny cios, gdyby się okazało, że jest to prawdą, w Keira Starmera. No i te działania, o których pan redaktor wspomniał, są częścią po prostu dochodzenia policji.
Starmer obiecał, że ujawni wszelkie dokumenty dotyczące Mandelsona, jego powołania na ambasadora, dokumenty, które ma rząd, ale policja prosi, by tego nie robił dla dobra śledztwa, więc trochę to wiąże ręce Starmerowi we własnej obronie swojego wizerunku publicznego. Z kolei sam Mandelson milczy, ale głośne są jego gesty, bo w niedzielę zrezygnował z członkostwa Partii Pracy, we wtorek zrezygnował z zasiadania w Izbie Lordów. Dziś BBC pisze o kolejnym e-mailu, który Mandelson miał wysłać do Epsteina z informacją, że na wybrzeżu Amalfi znalazł dyskretną rezydencję dla niego i jego gości. Gości, słowo gości jest wzięte w cudzysłów.
No tak, trudno to nawet komentować. Faktycznie te prywatne maile, prywatna korespondencja, to nie pierwszy mail ujawniony, pokazują, jak bardzo Mandelson wspierał Epsteina, nazywał go w tych wiadomościach swoim przyjacielem, prosił go o to, znaczy prosił, nawoływał do tego, żeby walczył o swoje dobre imię. Oczywiście mówimy tu już o czasach, w których Epstein został skazany. A teraz ujawnienie, i tu właśnie wszyscy się zastanawiają, co tak naprawdę zostanie ujawnione, bo faktycznie Keir Starmer w ostatnich dniach, i to poprzez taki mini bunt w szeregach własnej partii kierowany przez Angelę Rainer, został zmuszony w pewnym sensie do wyrażenia zgody na to, żeby rząd ujawnił wszystkie dokumenty związane z tym procesem powoływania, weryfikacji Mandelsona jako kandydata na ambasadora. No a to dotyczy również prywatnej korespondencji pomiędzy wieloma wpływowymi politykami Partii Pracy a Mandelsonem. To mówi się również o jakichś po prostu prywatnych wiadomościach na WhatsAppie, o prywatnych SMS-ach, z których mogą wynikać jakieś dodatkowe wątki. No i tego myślę, że Starmer również się boi, nawet nie w odniesieniu do siebie samego, ale w odniesieniu do swojego najbliższego otoczenia politycznego.
Profesor Łukasz Danel jest z nami, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Panie profesorze, wróćmy na chwilę do samego Starmera, bo te kłopoty z tego tygodnia związane z Mandelsonem i Epsteinem, tak jak już pan też wspomniał, dokładają się do ciężkiego bagażu innych kłopotów, które Starmer ma na swoich barkach. Wspomniał pan o słabych notowaniach rządu. 68% nie popiera działań rządu, popiera jedynie około 15%. Wspomnieliśmy, że jest bardzo nisko w rankingach popularności. No ale przypomnijmy, 2 lata temu Partia Pracy wygrała wybory. Rekordowe poparcie, 411 miejsc w parlamencie, w Izbie Gmin. No to olbrzymi sukces Starmera i jego partii. Także Morgana Sweeneya, Max Sweeneya, o którym wspomnieliśmy. Dlaczego Partia Pracy i Starmer roztrwonili w tak krótkim czasie swój potencjał i kapitał polityczny?
No tak, gwoli ścisłości to faktycznie było spektakularne zwycięstwo, ale jeśli chodzi o liczbę mandatów uzyskanych przez Partię Pracy, co nie jest związane w tym systemie wyborczym większościowym, z wynikiem procentowym, który to wynik procentowy aż tak rewelacyjny znowu nie był. No ale w Wielkiej Brytanii w wyborach do Izby Gmin oczywiście liczy się
First past the post.
Tak, first past the post to jest taki system, który jakby, no, w którym trudno
jednomandatowe okręgi wyborcze.
Tak, tak. Trudno szukać związku pomiędzy rzeczywistym poparciem a liczbą mandatów, ale faktycznie te ponad 400 mandatów uzyskane przecież no, półtora roku temu przez Partię Pracy uznano wówczas za ogromny sukces. Partia Pracy wróciła do władzy po kilkunastu latach bycia w opozycji, po 14 latach bycia w opozycji, po rządach, no, skompromitowanych też rządach partii konserwatywnej. Jak to w Wielkiej Brytanii bywa, no to wahadło się odwinęło tym razem w kierunku Partii Pracy.
Ale co się stało, tak jeżeli mielibyśmy taką odpowiedź w pigułce krótkiej podać, co się stało, że to poparcie i ten kapitał został roztrwoniony?
No nie ma jakby jednego, nie ma jednej przyczyny. Nie da się tutaj wskazać jednej przyczyny, czy jednej decyzji, czy jednego człowieka. Też sam Keir Starmer nie jest temu personalnie winien. Generalnie sytuacja w Wielkiej Brytanii z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, przeciętnego obywatela, przeciętnego Brytyjczyka, sytuacja społeczno-gospodarcza, sytuacja ekonomiczna nie poprawiła się, koszty życia są wciąż bardzo wysokie. No, Brytyjczycy do dzisiaj też obrywają po Brexicie i brytyjska gospodarka, co przekłada się na oczywiście życie codzienne Brytyjczyków. I tutaj Keir Starmer i Partia Pracy miała mieć gotową receptę na to, jak z tym walczyć, jak temu przeciwdziałać. No ale nie ma takich recept, które da się wprowadzić w życie w tak krótkim czasie i te efekty krótkoterminowe bardzo trudno jest uzyskać w tak poważnych sprawach. No więc, ale oczywiście to rodzi rozczarowanie społeczne, niespełnione obietnice, chociaż powinno się rozliczać polityków raczej bliżej końca kadencji niż bliżej początku, no to wiadomo, że społeczeństwo jest niecierpliwe w tych kwestiach. I tutaj można powiedzieć, że niewiele się zmieniło w odczuciach mieszkańców Wielkiej Brytanii, obywateli Wielkiej Brytanii. No stąd też krok po kroku to poparcie po prostu zaczęło maleć. No i dzisiaj dochodzimy do takiej sytuacji no wręcz kuriozalnej, bo liderem sondaży jest Reform UK, a Partia Pracy i Partia Konserwatywna gdzieś tam w okolicach 20% poparcia
nawet
mają.
Nie przekraczają chyba w tej
nawet
chwili, panie profesorze. Panie profesorze, musimy kończyć, przepraszam, ale fascynujące jest to, co dzieje się w tej chwili w polityce wewnętrznej Wielkiej Brytanii. O cieniach brytyjskiej polityki rozmawialiśmy dzisiaj z profesorem Łukaszem Danelem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Premier Starmer walczy o swój wizerunek. W audycji międzynarodowej pytamy teraz o to, jak widzą siebie Polacy i Ukraińcy. Według sondaży sympatia Polaków do Ukraińców spada, a z drugiej strony przecież są zbiórki prowadzone dla marznących we własnych domach mieszkańców Ukrainy, które odnoszą sukcesy. O tym, jak Polacy postrzegają Ukraińców, a Ukraińcy Polaków, Piotr Pogorzelski rozmawiał w podcaście Po prostu Wschód z dyrektorem Centrum Mieroszewskiego Ernestem Wyciszkiewiczem. Pod koniec ubiegłego roku centrum przeprowadziło dwa sondaże na ten temat, jeden w Polsce i drugi w Ukrainie, a jedno z pytań dotyczyło tego, jakie naprawdę są te stosunki. Czy tak złe, jak widzimy często w mediach społecznościowych?
Nie jest tak źle. Wręcz powiem, może część osób nie zgodzi, jak przeczyta te wyniki, że jest dużo lepiej niż ja oczekiwałem, że pewien proces nastąpił chyba schładzania emocji, normalizacji tego stanu pobudzenia, który z naturalnych powodów był ogromny w 2022 roku, kiedy był i wybuch społecznej solidarności i też ogromna fala pomocy ze strony państwa polskiego. Ale nie da się na tym poziomie emocji funkcjonować długo, ani jednostka, ani zbiorowość, tym bardziej zbiorowość. Więc mamy od kilku lat ten zjazd w dół. I naszym problemem jest to, że wzięliśmy sobie ten 22 rok jak punkt odniesienia. I stąd mamy tą trajektorię w dół. Ale gdy przeczytamy wyniki badań fokusowych, tam są rozmowy z Polakami, z Ukraińcami, gdy zastanowimy się, co było wcześniej, przed wojną, jak wyglądała ta sinusoida wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców, wcale nie było tak różowo, to moim zdaniem dochodzimy do pewnej stabilizacji, długo wyczekiwanej, i widzimy wyraźnie, że atmosfera, która jest w mediach społecznościowych, to jest jakiś fragment rzeczywistości. Polacy, pytani przez ankieterów pod imieniem i nazwiskiem, wydają się być nieco bardziej chłodni, racjonalni. To, co ważnego mówią, chcemy pomagać, wspieramy Ukrainę, ale jest przecinek, ale potrzebujemy jasnego komunikatu, dlaczego to należy robić, jasnych zasad, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Ukraińców w Polsce. Tylko to jest postulat bardziej nie do Ukraińców, tylko do nas samych, żebyśmy lepiej o tych problemach rozmawiali wewnątrz kraju, bo ludzie czują się trochę niedoinformowani. Być może przez to, że trochę funkcjonujemy na tym dużym poziomie emocji zamiast analizy tego, co w relacjach ważniejsze.
W tych waszych badaniach wynika na przykład, że dla Polaków tym najważniejszym źródłem wiedzy o Ukrainie i Ukraińcach jest telewizja. Tutaj 2/3 badanych wskazuje, 64%. Drugie miejsce zajmują własne obserwacje i później dopiero są te sieci społecznościowe.
Ale okazuje się, że ludzie jednak w większości przez telewizję oceniają, znaczy swój stosunek jakby kształtują, co ma swoje dobre strony, dlatego że telewizja, bez względu na to, o jakiej mówimy, ma jakieś filtry dodatkowe, które trochę znoszą te emocje. I nawet jeżeli próbuje popychać narrację w określoną stronę, to nie ma tego samego natężenia emocji negatywnych jak w mediach społecznościowych. Gdzieś są dziennikarze, redakcje to filtrują, ale filtrują dla starszego pokolenia. Natomiast młodzi, którzy z kolei czerpią informacje głównie z mediów społecznościowych, tam z kolei widzimy większy sceptycyzm i być może jest to efekt tego, że oni czerpią informacje właśnie stamtąd. I ta grupa pewnie będzie rosnąć w siłę. Więc to dzisiaj ja brzmię optymistycznie, ta szklanka jest półpełna, ale jeżeli nie będzie wykonana żadna sensowna akcja skierowana do tego grona odbiorców, to być może ta szklanka będzie na wpół pusta za chwilę, dlatego że ta grupa przyszłych wyborców, albo już młodych wyborców, no będzie kształtować politykę państwa, całą atmosferę wokół Ukraińców.
W Ukrainie telewizja jest bardzo mało popularna. Tak. Większość społeczeństwa czerpie informacje z internetu, a nie z telewizora. Jak to wpływa na stosunek do Polaków?
Tam jeszcze towarzyszące pytanie były o odczucia, czy informacje związane z różnego rodzaju nieprzychylnymi reakcjami Polaków. Czy się spotykali Ukraińcy, czy oni bezpośrednio, czy ich znajomi im donoszą na ten temat, to widzimy, że te wszelkie informacje, które docierają, incydenty skierowane przeciwko Ukraińcom, czy gdzieś z Ukraińcem w tle, bardzo szybko docierają na Ukrainę. Często nam się wydaje, to jest po obu stronach, że polityk polski-ukraiński, mówiąc coś do swojego elektoratu, nie zwraca uwagi na to, że błyskawicznie dzisiaj, dosłownie w czasie rzeczywistym, ta informacja, ten komentarz jest natychmiast filtrowany przez media drugiego kraju, odpowiednio preparowany, wysyłany do odbiorców i błyskawicznie zbiera też jakieś reakcje, więc to jest taki sygnał dla nas. Znaczy, jeżeli chcemy oddziaływać na opinię Ukraińców o Polsce, to w którą stronę musimy zmierzać? To są media społecznościowe i tego, w jaki sposób polscy dziennikarze, opiniotwórczy, różnego rodzaju osoby, które chcą kształtować myślenie o wzajemnych relacjach, powinny tam być obecne po prostu. Jest nas za mało. Znaczy, to jest też na tych platformach.
Najnowszy odcinek podcastu Po prostu Wschód będzie dostępny dziś od 16 na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie Polskiego Radia. W audycji międzynarodowej za chwilę padną pytania o świat bez kontroli nad zbrojeniami nuklearnymi, ale zanim piosenka z 1984 roku, przebój z czasów zimnej wojny, Forever Young niemieckiego zespołu Alphaville jest interpretowany jako utwór o zagrożeniu konfliktem nuklearnym.
Expecting the worst, are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. Music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever?
Pytania o konflikt nuklearny i zbrojenia bez kontroli padną do 13, a na razie popkultura w audycji międzynarodowej.
Audycja międzynarodowa.
Jutro gwiazda z Puerto Rico, triumfator gali nagród Grammy sprzed tygodnia, Bad Bunny, będzie ponownie w centrum uwagi. Stanie na jednej z największych scen świata. Jest artystą, który wystąpi w czasie finału Ligi Futbolu Amerykańskiego, znanego za oceanem jako Super Bowl. Bad Bunny jeszcze nie wszedł na tę scenę, jeszcze nie zaśpiewał, nie powiedział ani słowa. W Stanach trwają dyskusje, których wysoką temperaturę podgrzewa także Donald Trump. Więcej Michał Strzałkowski.
Hurt, Finałowy mecz o Mistrzostwo Zawodowej Ligi Futbolu Amerykańskiego zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu na stadionie w Santa Clara na przedmieściach San Jose w Kalifornii. Zmierzą się w nim drużyny New England Patriots i Seattle Seahawks. Super Bowl, jak nazywany jest amerykański futbolowy finał, przyciąga co roku przed telewizory ponad 100 milionów Amerykanów, dla których to impreza sportowa ważniejsza niż otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Media za oceanem od wielu dni analizują, kto zaśpiewa podczas Super Bowl hymn,